Czy VAT na żywność w przyszłym roku zostanie utrzymany na zerowym poziomie? Czy ten ostatni element tarczy antykryzysowej też zostanie zlikwidowany, no tak jak zakłada projekt budżetu zresztą?
Nie jest to wykluczone. Taką decyzję będziemy podejmować w końcówce roku.
Ale wykluczone nie jest co? Jedno i drugie, tak? Nie jest wykluczone.
Utrzymanie. Nie jest wykluczone utrzymanie tej tarczy w roku przyszłym albo w części przyszłego roku. My te decyzje zawsze podejmowaliśmy w ostatnim momencie.
Gościem Sedna Sprawie jest dzisiaj Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, zacznę od cytatu z prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, z tych comiesięcznych konferencji prasowych, bardzo efektownych wydarzeń. W ostatnich dniach wysoka inflacja się skończyła. To jest radosny moment, z którego cała Polska powinna się cieszyć. Pan minister cieszy się, że faktycznie inflacja się już w Polsce skończyła? Można to trąbić? Takie zdanie jest prawdziwe?
No tak, wysoka inflacja, jaką znamy jeszcze z początku tego roku, jest oczywiście, zakończyła się i to jest zdanie oczywiście prawdziwe. Co więcej, od marca mamy wyraźny, szybki spadek inflacji z ponad 18% do średnio 10% w sierpniu. We wrześniu ta inflacja już z całą pewnością będzie jednocyfrowa. W kolejnych miesiącach te odczyty będą oznaczały również coraz niższe odczyty inflacyjne i tą dezinflację, którą mamy.
Nie wiem, czy ten triumfalizm taki prezesa NBP, ta radość, czy pana ministra trochę nie dziwią, bo myślę, że niektórych Polaków z pewnością, nie wiem, czy tak masowo Polacy tę radość podzielają, bo tak jak wzrosły ceny w ostatnich kilkudziesięciu już w zasadzie miesiącach, inflacja w okolicach 10%, to mimo wszystko ciągle jest wysoka. Czy nie przesadza z tą radością szef NBP zdaniem pana ministra? Czy faktycznie Polacy tak powinni się cieszyć z tej sytuacji, jeżeli chodzi o ceny, to jest taki powód do radości, 10% inflacja?
No nie, no, co innego jest powodem do radości. Powodem do radości jest to, że pożegnaliśmy rzeczywiście wysoką inflację, a przede wszystkim presję na wzrost cen. Dzisiaj mamy dezinflację i mamy sytuację, w której te odczyty będą coraz niższe. I to jest oczywiście dobra informacja. No, nikt normalny dzisiaj nie kibicuje, może poza jakąś tutaj naszą ulubioną totalną opozycją, wysokiej inflacji w Polsce. Polacy z pewnością cieszą się z tego, że te ceny stanęły, że nie mamy tego typu skoków podażowych, jak mieliśmy w związku z cenami na przykład energii czy żywności, że mamy stabilną sytuację na rynku paliw, że te odczyty inflacyjne są coraz niższe, przy jednocześnie w drugiej połowie roku dodatniej płacy realnej, czyli mamy rosnące ponownie wynagrodzenia. Trochę odbudowie popytu już, bo mamy miesiąc do miesiąca wzrost sprzedaży detalicznej. To jest dobra informacja, bo też nastroje konsumenckie nieco się poprawiły. No mamy wciąż niskie bezrobocie. Mamy dużą liczbę pracowników na rynku pracy. Będziemy mieli w drugiej połowie wzrost gospodarczy i zakończymy oczywiście ten rok trudny dla polskiej gospodarki na plusie. No, krótko mówiąc, wieści z gospodarki są dobre. Gospodarka wraca do swojego toru rozwoju, jaki znamy z poprzednich lat. Rok 2024 to będzie pewnie około 3%. My przyzwyczailiśmy się, że polska gospodarka rośnie 2,5 razy szybciej niż przeciętnie inne gospodarki europejskie, więc przyzwyczailiśmy się naprawdę do solidnego wzrostu polskiej gospodarki.
To jeszcze w tych dobrych danych powinienem pogratulować panu ministrowi rekordowego, najwyższego w historii nominalnego deficytu, bo ponad 160 miliardów złotych. To nie jest niebezpieczny poziom już, panie ministrze?
No, panie redaktorze, to jest tak, że liczby nominalne oczywiście robią wrażenie, tylko że my po prostu jesteśmy coraz bogatsi.
No ale tutaj w relacji do PKB przychodziliśmy... to też jest znaczący deficyt. To nie jest jakiś skromniutki deficyt.
Zaraz okaże. Spróbujemy takie ćwiczenie zatem zrobić. Po pierwsze, porównajmy dochody budżetowe, które zastaliśmy w roku 2015 do tych, które będą miały miejsce na koniec naszych rządów, czyli już w projekcie budżetu na rok 2024. To jest 289 miliardów złotych do 683 miliardów złotych. Podobnie rośnie gospodarka i polskie PKB już wynosi ponad 3 biliony złotych. Tym samym, już nie mówię tylko o budżecie, ale o całości polskiego długu, on w roku 2023 jest poniżej 50% w relacji do PKB, w roku przyszłym przekroczy te 50%, ale to wciąż jest bezpieczna granica. No krótko mówiąc, w liczbach nominalnych to oczywiście robi wrażenie, ale patrzmy do siły polskiej gospodarki. Jeśli gospodarka będzie rozwijała się w takim tempie, jak się rozwijała, to nie tylko nie ma to nie ma żadnego zagrożenia z punktu widzenia realizacji polityki państwa i finansów publicznych czy całej gospodarki, ale to jest impuls prorozwojowy, bo oczywiście istotna część tych wydatków dzisiaj to są wydatki inwestycyjne, przede wszystkim w bezpieczeństwo, bo tutaj dzisiaj wydajemy największe środki ze zrozumiałych, myślę, dla wszystkich powodów. No krótko mówiąc, jeśli byśmy patrzyli tylko na wysokość zobowiązań, to pewnie moglibyśmy dojść do takiego przekonania, że, no nie wiem, jeśli ktoś ma wysokie zobowiązania, jest niezwykle bogaty, jakiś tam pan, prawda, Sebastian Kulczyk, to pewnie oczywiście jego zobowiązania są w stosunku do moich wielokroć większe, tylko no, nikt normalny nie powie, że ja jestem z tego powodu bogatszy. No jesteśmy po prostu jako Polacy dzisiaj państwem, którego gospodarka w wszystkich latach naszych rządów w sumie wzrosła o 32%.
No tylko, panie ministrze, no rozmawiamy o ostatnim czasie i ta gospodarka wyraźnie dostała zadyszki. Nie twierdzę, że nie ma to związku z sytuacją zewnętrzną, z problemami w otoczeniu międzynarodowym, ale jednak to jest faktem, że ostatni czas jest trudniejszy i czy właśnie ta zdecydowana obniżka stóp procentowych, o której poinformowano 2 dni temu, ma z tym związek? Czy gospodarka jest w tak złej sytuacji, że trzeba ją dopalić jednak poprzez to obniżenie stóp procentowych? No a przy okazji jeszcze perspektywa wyborów parlamentarnych.
No, perspektywa wyborów parlamentarnych to jest kompletna fikcja, jeśli chodzi o politykę pieniężną. Z prostego powodu ona nie działa z dnia na dzień. Nie ma takiego
wpływu. Sygnał, że będzie taniej.
Sygnał, panie redaktorze. Jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość, dał nam już rynek, więc dzisiaj tego typu wypowiedzi, że to jest jakieś całkowite zaskoczenie, to jest całkowita bzdura, no bo jak popatrzymy na 3-miesięczny czy 6-miesięczny WIBOR, czyli prognozę rzeczywistości, to już od pewnego czasu widzieliśmy, że rynek oczekuje obniżki stóp procentowych, więc polityka luzowania dzisiaj rozpoczęta przez Radę Polityki Pieniężnej z całą pewnością nie jest niczym zaskakującym, także patrząc na przykład, tak jak powiedziałem, prognozy rynkowe. No, inna jest
sytuacja. Pozwoli się rozruszać w naszej gospodarce, panie ministrze, ta polityka.
Jeśli mamy 18% ponad inflacji, inna sytuacja, jeśli to jest niespełna 10. Więc Rada Polityki Pieniężnej, oceniając całość, recesję to mamy, pan, dzisiaj w Niemczech i to na pewno wpływa na polską gospodarkę. Polityka stóp procentowych, no, to jest dobra informacja dla kredytobiorców. To jest, myślę, też dobra informacja dla całego rynku. No, mieliśmy 11 razy podwyżkę, więc to, że dzisiaj weszliśmy w cykl obniżek. Zobaczymy, jak on będzie kontynuowany przez Radę Polityki Pieniężnej. To jest generalnie dla polskiej gospodarki oczywiście dobra informacja, bez triumfalizmu, bo tu nie ma potrzeby, aby wprowadzać jakąś nutę triumfalizmu, no ale to, że żegnamy tak dotkliwą, wysoką inflację, to jest jednak dobra informacja dla nas wszystkich.
Niektórzy twierdzą, że te ruchy już związane ze stopami mogą właśnie sprawić, że nie pożegnamy tej wysokiej inflacji, czy zdaniem pana ministra nie ma obawy, że za wcześnie po prostu, że ta inflacja za chwilę może odbić znowu w górę.
No, nie widzę dzisiaj żadnych powodów, aby tego typu stwierdzenie czymś poprzeć, bo oczywiście zawsze może wydarzyć się coś nadzwyczajnego. Sceny Europy na świecie podczas
wojny. Ale w tych warunkach rozumiem, Rosji
z Ukrainą. Ja takiego ryzyka nie widzę i nawet takie krótkotrwałe wahania, bo oczywiście zawsze tego typu decyzje no, mogą mieć wpływ na przykład wartość złotego. Widzieliśmy to, ja nie będę też udawał, że zamykam oczy na rzeczywistość, no, ale jeśli weźmiemy je w dłuższej perspektywie, na przykład z tego półrocza, to widzimy, jak ten złoty się wzmacniał i wzmacniał się najszybciej w regionie. Naprawdę dzisiaj ja mam wrażenie takie, jak słucham niektórych polityków, publicystów, czy związanych z opozycją ekonomistów, że oni by chcieli, aby sytuacja była gorsza niż jest. Zamiast kibicować polskiej gospodarce, która naprawdę osiągnęła gigantyczny sukces w ostatnim czasie, zbudowała swoje zdrowe fundamenty, to jest, myślę, wyraz też naszego patriotyzmu.
Panie ministrze, nie wiem,
to jest takie marudzenie, które naprawdę dzisiaj nie jest poparte żadnymi sensownymi.
Takie hasło, przypomnę, z 2015 roku, kto marudził, Polska w ruinie. To też nie było takie kibicowanie polskiej gospodarce. Cieszymy się z tego, co jest i patrzymy z radością. Tylko mówiliście, że jest dramat, mówiliście, że jest gorzej niż było, też jednak, panie ministrze, tak? No chyba.
No tak, ale
się rozumie dzisiejszą opozycję.
To wie pan, to były rządy, w których 60 miliardów blisko sobie podebrano, prywatyzując.
Ale masa też parametrów, można by było makro wskazać, które pokazywały, że się rozwijamy i tak dalej, panie ministrze.
Z OFE, prawda, zabrano środki Polakom, podwyższono VAT. No naprawdę tych złych informacji, które Polacy wówczas oszukiwani przez rządzących, na przykład w prawie wieku emerytalnego, no było tak dużo, że Polacy zdecydowali o tym, żeby zmienić kurs.
Jeszcze o jedną rzecz, która pan o VAT-cie, jeżeli chodzi o VAT, to zapytam jeszcze krótko na koniec tej radiowej części, czy VAT na żywność w przyszłym roku zostanie utrzymany na zerowym poziomie? Czy ten ostatni element tarczy antykryzysowej też zostanie zlikwidowany, no tak jak zakłada projekt budżetu zresztą?
Nie jest to wykluczone. Taką decyzję będziemy podejmować w końcówce roku.
Ale wykluczone nie jest co? Jedno i drugie, tak? Nie jest wykluczone.
Utrzymanie. Nie jest wykluczone utrzymanie tej tarczy w roku przyszłym albo w części przyszłego roku. My te decyzje zawsze podejmowaliśmy w ostatnim momencie w roku ubiegłym, nawet w cyklach takich kwartalnych, jak pan redaktor pamięta. No ma to oczywiście swoje skutki fiskalne, bo zerowy VAT na żywność to jest 11 miliardów złotych mniej w budżecie państwa. Natomiast ma też pozytywny impuls dla naszych kieszeni, bo to jest tam około 80 zł oszczędności na właśnie zakupach żywności. A zakupy żywności są o tyle ważną pozycją, że im mniej zarabiamy, tym więcej wydajemy na żywność. Przeciętnie 27%, ale zerowy VAT na żywność jest najbardziej, można powiedzieć, użyteczny, najbardziej taki skuteczny, jeśli chodzi o pomoc właśnie dla tych,
którzy zarabiają najmniej. Jest duża szansa, że zostanie utrzymany, panie ministrze, w przyszłym roku?
Nie wiem, nie chcę oceniać szans, natomiast tak jak powiedziałem, będziemy tą decyzję podejmować w odpowiednim momencie. Myśmy, proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o system dodatków, osłon, tarcz i tak dalej, no tego całego pakietu chroniącego Polaków przed inflacją, tośmy wymieniali pewne instrumenty, jedne kończyli, inne zaczynali, inne zamieniali na inne, no cały czas prowadzimy politykę, której oceniamy sytuację na bieżąco.
To kończymy radiową część Sedna Sprawy. Artur Soboń, wiceminister finansów, jest cały czas z nami i będzie także w internetowej dogrywce Sedna Sprawy. Do usłyszenia za chwilę.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Artur Soboń, wiceminister finansów, cały czas jest z nami. Panie ministrze, mówiliśmy o tym deficycie przyszłorocznym, 164 miliardy złotych, prawie 165. A czy on może być wyższy, bo w końcu jesteśmy przed sobotą, chwilę przed konwencją Prawa i Sprawiedliwości, na której ogłosicie wasz program, wasze kolejne propozycje programowe, które też pewnie mogą być dla przyszłorocznego budżetu sporym obciążeniem. Czy nie przywiązywać się do tej liczby szczególnie? Czy okaże się jutro, że trzeba znaleźć jeszcze miejsce dla, nie wiem, 20, 30 czy 50 miliardów?
No jak, panie redaktorze, no jak ogłaszaliśmy nasz program 800+, bezpłatne leki i tak dalej, autostrady, no i zrealizowaliśmy go, no to tam to było 0,8 PKB mniej więcej. No nasi konkurenci byli znacznie hojniejsi w swoich obietnicach. Żyjemy w państwie demokratycznym. W państwie demokratycznym na kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Oczywiście są ogłaszane projekty na przyszłość, natomiast no jest zupełnie nieuczciwe. Widziałem takie wyliczenie, ile kosztują obietnice wyborcze poszczególnych partii, na przykład na jednym z portali money.pl.
Money.for chyba przygotowała.
No tak, tak, Money.for, ale zdaje się, że tak, ale no tyle irracjonalne w tym sensie, że tam są na przykład policzone wydatki obronne, które no, my deklarujemy, że będą ekstra poza budżetem, który 3% PKB, w którym 3%, czyli blisko 100 miliardów wydajemy na obronność, jeszcze na zbrojenia. No to co to oznacza, co, że inne ugrupowania nie będą wydawać rekordowych środków na modernizację polskiej armii. No jesteśmy ostrożni wbrew temu, co się mówi w tych zapowiedziach programowych. Żadnego, znaczy ja mówię tylko o tym, że w tych, wbrew pozorom, w tych naszych zapowiedziach programowych jesteśmy ostrożni fiskalnie, inni są mniej ostrożni od nas.
Ja pytam o to, co jutro usłyszymy, panie ministrze. Czy to też będą ostrożne fiskalnie obietnice, te, które jutro usłyszymy, czy to będą jakieś wielkiej budżetowej wagi sprawy?
Nie, nie, nie spodziewam się, żebyśmy tutaj kogokolwiek zaskoczyli. Myślę, jeśli chodzi o takie zaskoczenie, że zrobimy coś, czego nikt się nie spodziewa, idziemy swoją drogą i to będzie kontynuacja naszego programu, ale będą też oczywiście nowe zapowiedzi, więc proszę być jutro z nami.
Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa. Miesiąc temu pan poprosił Krajową Administrację Skarbową o kontrolę rozliczeń podatkowych w przedsięwzięciach związanych z Januszem Palikotem. I chciałem zapytać, co nowego pan minister wie, bo publiczna wiedza ostatnio jest większa. Z raportu finansowego grupy Janusza Palikota wynika, że manufaktura wódki, piwa i wina należąca do właśnie tego polityka ma ponad 175 milionów zadłużenia wraz z odsetkami. Jakieś pożyczki się pojawiają na 240%, którymi się miano ratować. A co Krajowa Administracja Skarbowa wie po tej kontroli, czy w związku z tą kontrolą, jak te działania wyglądają, panie ministrze?
Krajowa Administracja Skarbowa działa wyłącznie w granicach prawa i nie wypowiada się na temat pojedynczych kontroli poszczególnych podmiotów gospodarczych na rynku. Ja też oczywiście nie mam tutaj żadnej wiedzy w tej sprawie. Widziałem rzeczywiście ten raport, o którym mówi pan redaktor, który jest szokujący z punktu widzenia tych, którzy zainwestowali, w największym stopniu z punktu widzenia tych, którzy zainwestowali, zaufali temu projektowi. No więc no, myślę, że lektura jest pouczająca dla wszystkich.
Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa w takim razie niezwiązana. A to może jeszcze tylko dopytam, ta kontrola dobiega końca, została zakończona?
Nie mam w tej sprawie, panie redaktorze, żadnej wiedzy związanej z tą kontrolą.
To panie ministrze, wakacje kredytowe jeszcze zapytam, bo tutaj też jest znak zapytania, czy one zostaną przedłużone, czy ewentualnie z kryterium dochodowym. Jaka tu jest perspektywa?
No, rozmawiamy o tym na poziomie Rady Ministrów, pana premiera. Finalnie też ta decyzja niebawem zostanie ogłoszona. Wakacje kredytowe w sytuacji tak wysokich stóp procentowych, wzrostu kosztów naszych kredytów okazały się absolutnie hitem. To ma znaczenie dla ponad miliona kredytobiorców. To jest kwota 270, z tego co ostatnio rozpatrzyłem, to może się nawet zwiększyć, miliardów złotych w wakacjach kredytowych, więc z całą pewnością było to super dobre rozwiązanie.
To jest argument za tym, żeby jeszcze przedłużyć, panie ministrze?
Czy ono powinno być kontynuowane w takiej skali, o takich parametrach? Właśnie w tej chwili o tym dyskutujemy.
Kiedy decyzja?
W najbliższym czasie.
To domyślam się, że jutro na konwencji usłyszymy. Może i o tej sprawie, tak, panie ministrze, czy nie?
Tego nie powiedziałem.
Artur Soboń, wiceminister finansów, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Sedna Sprawy. Dziękuję panu ministrowi bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
Również dziękuję.
Radio Plus. Sedno Sprawy.